Wspieraj regularnie swoje radio
na zrzutka.pl
/ wspieraj radio wnet.
Pierwsze strony gazet.
A my dzisiejsze pierwsze strony gazet oczywiście zaczynamy od studia Tajpej, a studio Tajpej to nikt inny, tylko Ryszard Zalski.
Studio Tajpej. Studio Tajpej. Tajpej.
Dzień dobry, dzień dobry.
Tak, dzisiaj dwie wiadomości dotyczące właściwie pogody. W wyniku powodzi w Pakistanie zginęło prawie 1000 osób. Deszcz monsunowy dotknął ponad 30 milionów mieszkańców, głównie na południu kraju. Pada nieprzerwanie przez 3 miesiące. Opady trwają w Balochistanie i Sindh. Nie ma pracy, więc tym trudniej przetrwać poszkodowanym, bo są pozostawieni kompletnie bez środków, żadnych. Skarżą się też na brak pomocy ze strony państwa. Obwiniają zarówno zmiany klimatyczne, jak i wielodekadowe zaniedbania w infrastrukturze, które pogorszyły skutki nieszczęścia. Według jednych z rządowych danych, tym razem opady przekroczyły średnią na ten okres o 500 razy. Konsekwencją będzie także kryzys żywnościowy, ponieważ pola uprawne są zalane aż w głąb kraju. Z drugiej strony w chińskim mieście Chongqing od połowy miesiąca występują najgorsze upały od ponad 60 lat, powodujące pożary lasów w otaczających je górach, ponieważ miasto to jest położone w dolinie. Ochotnicy jeżdżą motorami w góry kopać pas, który przerwałby rozprzestrzenianie ognia. Część nosi wodę i sprzęt do kopania na piechotę w te góry. Ponadto świat obiegły zdjęcia z wolontariuszami walczącymi z ogniem w tle i grupami przeprowadzającymi badania PCR na obecność wirusa z Wuhan. Także to chodzi tu o ten kontrast, że z jednej strony ludzie walczą z tym żywiołem, a z drugiej strony państwo wymusza na nich w tej sytuacji jeszcze badania. Wszyscy musieli się poddać badaniom. Widoczne są kolejki ludzi stojących ściśniętych w kolejkach w nieludzkich upałach, do tego w maskach. A w zeszłym tygodniu temperatury przekroczyły ponad 40 stopni. Tak samo postąpiono ze setkami strażaków, których poddano tym badaniom. Równolegle do tego nie ma prądu, co tylko pogarsza tę tragedię i uniemożliwia produkcję w okolicznych fabrykach. To tyle odnośnie wydarzeń pogodowych w Azji dzisiaj. Dziękuję bardzo.
To ja jeszcze dopytam naszego korespondenta na Tajwanie, jak wygląda sytuacja w cieśninie tajwańskiej, bo wiemy, że dwa amerykańskie okręty wojenne płyną przez wody tejże cieśniny, że jest to taka pierwsza sytuacja po wizycie Nancy Pelosi. Jak to jest komentowane? Jak o tym jest mówione?
Tak, zgadza się. To jest pierwsza wizyta, pierwszy ten manewr, taki, który Stany Zjednoczone wykonują co pewien czas po jej wizycie. No to jest raczej częściej komentowane za granicą niż na Tajwanie, bo to jest jak często w tych sytuacjach bywa, ja z Tajwanu czasami widzę właśnie różne nagłówki, o wojna, czy jakieś napięcia w cieśninie, a to są raczej zagraniczne media, bo tak jak już mówiłem nieraz, na Tajwanie, tak jak w Korei, ludzie się do tych napięć ciągle przyzwyczaili, więc to nie wywołuje tam jakiegoś wielkiego, nie jest to jakaś wielka wiadomość. Także powiedziałbym, że jest status quo ante, czy też nihil novi, jak to chce. Także to jest raczej norma.
A po godzinie 9:10 studio Tajpej na naszej antenie. Tak, o czym będziemy mogli usłyszeć więcej?
Oj, dzisiaj będzie bardzo ciekawy temat, taki dosyć nietypowy, to znaczy już mówiłem o tym kilka razy, nietypowy w tym sensie, że trudno tu dokładnie o jakieś namacalne dane, ale będzie o rozłamie na szczytach partii, czyli powiedzmy, rozłamy między przewodniczącym Xi a premierem Li, Li Keqiangiem, ponieważ no, dochodzi do coraz jakby bardziej rozbieżnych ich oświadczeń, czyli jeden promuje jedną politykę, drugi promuje drugą politykę, są różnie to jest traktowane w rządowych mediach i każdy w sumie ma własny kierunek, a to wszystko jeszcze przed 20. kongresem KPH, kiedy właśnie jest mnóstwo plotek i domysłów, kto przejmie władzę, kto pozostanie na stołku. No i właśnie o tym będzie dzisiaj.
Serdecznie zapraszamy. 9:10 Ryszard
Dziękuję
Zalski,
bardzo.
Studio Taipei. Dziękuję bardzo. 7:25 na naszych zegarach.
Studio Londyn.
I te najświeższe wiadomości z Londynu, z Wielkiej Brytanii to Iza Smolarek i Aleks Sławiński. Dzień dobry. Halo, halo. O, chyba mamy jakieś problemy z połączeniem, ale to na pewno za chwilę naprawimy. Ale zanim to naprawimy, to 29 sierpnia 1958 roku na świat przyszedł król popu. Piosenkarz, kompozytor, tancerz, aktor, ale także dosyć ekscentryczna postać, o kim mówię, oczywiście o Michaelu Jacksonie. Urodził się w mieście Gary, miasto w Lake County w Indianie w Stanach Zjednoczonych, 40 kilometrów od centrum Chicago w stanie Illinois. To Michael Jackson z nami, a mam nadzieję, że za kilka chwil już więcej ze studia Londyn, a ja podglądam, bo w naszej bazie sporo jest muzyki Michaela Jacksona. Czy już mamy połączenie ze studiem Londyn? Halo,
witamy serdecznie. No, mieliśmy małe problemy z internetem, ale wydaje się, że
ale wszystko
już
naprawione. Tak jest. Słyszymy się dobrze. To o czym dzisiaj mówią gazety, o czym dzisiaj mówią i piszą media na wyspach.
Dzień dobry, witamy serdecznie Magdo, witamy wszystkich słuchaczy. Mamy nadzieję, że teraz pójdzie już bez problemu. No a takie jedne wielkie wakacje w sumie. Długi weekend, czyli ostatni weekend sierpnia i ostatni dzień długiego weekendu. I okazuje się, że no, pewne rzeczy nam nie działają. Strajkują nam między innymi internety. Okazuje się też, że po dwuletniej przerwie na londyńskie ulice wrócił Nothing Hill Carnival. To jest największa uliczna impreza w Europie, a druga na świecie tuż po karnawale w Rio de Janeiro. Organizowane jest przez lokalną społeczność i oddaje hołd kulturze karaibskiej. Odbywa się zawsze w ostatni przedłużony weekend sierpnia. Gromadzi około w tym roku 2 miliony osób, którym towarzyszy około 40 tysięcy wolontariuszy i 9 tysięcy policjantów i pewnie będzie dużo śmieci jak zwykle po tej imprezie.
No na razie u nas jest bardzo gorąco, ale kto wie, czy nie zrobi nam się bardzo zimno i bardzo chłodno już wkrótce. I to nie tylko, jeżeli chodzi o sprawy pogodowe, ale przede wszystkim właśnie już mimo, że mamy lato jeszcze za oknem, dużo się mówi o nadchodzącej zimie i przede wszystkim zimnych kaloryferach. Ceny energii szybują w tym kraju no, w zastraszającym tempie. Wielka Brytania z jednej strony no, z dumą oświadcza, że uniezależniła się całkowicie od rosyjskich dostaw gazu i paliwa, ale z drugiej strony ceny nośników energii rosną bardzo szybko. Wiele osób, szczególnie z trochę biedniejszych rodzin, obawia się, że będą siedzieć w zimie jednak przy zimnych kaloryferach. W tym momencie jeden z największych dystrybutorów energii w Wielkiej Brytanii, British Gas, zdecydował, że 10% zysków w czasie zimy wypracowanych będzie oddawana właśnie najbiedniejszym ludziom, żeby mogli dogrzać swoje domy. Podobną akcję zapowiada rząd, że będzie przyglądał się wszystkim firmom energetycznym i te, które będą za mocno podwyższać ceny nośników energii, no niestety będą musiały troszeczkę zbastować. Zobaczymy, w jaki sposób rząd, który dopiero wyłoni się za tydzień, będzie w stanie oszacować i no, zmitygować te wszystkie firmy, które będą trochę nieuczciwe.
W tym samym czasie jedna z firm dostarczająca energię została pozwana do sądu o podwyższenie podwyżkę o ponad 80% cen swoich dostaw. No to jest bardzo, bardzo dużo. Sam Boris Johnson, ustępujący powoli Boris Johnson, mówi w oficjalnym komunikacie, który dostaliśmy z ten Downing Street, że najbliższa zima będzie bardzo, bardzo ciężka i że rząd zrobi wszystko, żeby pomóc ludziom, tutaj cytat, pomóc ludziom przejść przez ten kryzys. Premier dodał, że Wielka Brytania będzie silniejsza i bardziej zamożna, bardziej, tak mówiąc literalnie, złota, kiedy przejdzie ten kryzys. No zobaczymy, jak będzie to wszystko wyglądało zimą, bo to naprawdę przyszłość nie jest zbyt ciepła i nie jest zbyt słoneczna.
No ale wracając do samego Borisa Johnsona, on właśnie ustępuje, ale już powiedział, że obojętnie, kto będzie jego następcą, ta osoba uruchomi duże pakiety socjalne właśnie, żeby wesprzeć najbiedniejszych. Wygląda na to, że w wielu krajach, nie tylko tutaj w Wielkiej Brytanii, podobna sytuacja się odbywa, więc chyba po naszym kryzysie pandemicznym i po rozpoczęciu wojny w Ukrainie wygląda na to, że wiele krajów zaczyna używać podobnych rozwiązań.
Poza tym u nas oczywiście strajki na pierwszych stronach gazet. Oczywiście już wkrótce zaczynają strajkować nawet adwokaci. Strajkują w tej chwili wciąż kolekcjonerzy śmieci w Szkocji i rząd szkocki wydał taki nieformalny komunikat do wszystkich turystów, żeby nie fotografowali się, nie robili sobie tak zwanych selfie na tle śmietników, z których wysypuje się mnóstwo odpadków. I to dotyczy Edynburga.
Tak, to przede wszystkim właśnie Edynburg, ale szczerze mówiąc, cała wielka...
I coś Aleks Sławiński chciał powiedzieć. I nie słyszymy was bardzo dobrze. Nie słyszymy was wcale, nawet bym powiedziała. Aleks Sławiński i Iza Smolarek, Studio Londyn. No dobrze. Usłyszeliśmy i tak najważniejsze informacje. Wiemy też, co dzieje się w Wielkiej Brytanii. Wiemy również, że ponad 25 tysięcy nielegalnych imigrantów na kanale La Manche jest w tym roku. Wiemy, że jest to troszeczkę mniej niż w całym 2021, ale mamy dopiero sierpień. Wiemy, że ta liczba jest kwestią kilku najbliższych dni. No i ten wzrost przypływu nielegalnych imigrantów do Europy cały czas następuje. Słyszeliśmy w wiadomościach, że także włoska wyspa Lampedusa jest okupowana. A ja mówiłam Państwu o tym, że dzisiaj obchodziłby swoje 64. urodziny król popu Michael Jackson. To teraz na naszej antenie Billie Jean. To piosenka, która opisuje kobietę Billie Jean, która jest fanką piosenkarza, jeździ za nim na każdy koncert, pilnuje swojego ulubieńca, bywa za kulisami. Michael Jackson i o pewnej kobiecie, która nazywa się Billie Jean. Dzień dobry. Studio Bejrut to oczywiście Kazimierz Gajowy. Czy się słyszymy i co słychać na tych pierwszych stronach gazet?
Tak, słyszymy się bardzo, bardzo dobrze. Dzisiaj na szczęście internet nam nie zawodzi. Pierwsze strony gazet. Jeden z dziennikarzy powiedział, że tak naprawdę mogłyby być puste, bo w kraju, który jest w zapaści od przynajmniej ponad 2 lat pod każdym względem, tak naprawdę nic się nie dzieje. Wszyscy wyczekują nie wiadomo na co, a sytuacja jest dramatyczna. Jest naprawdę sytuacją prawie że bez wyjścia, bo do tych wszystkich problemów ekonomicznych, również finansowych, dochodzi problem polityczny, bardzo, bardzo poważny, bo sprawia ten problem, że państwo coraz bardziej staje się państwem niefunkcjonującym, upadłym. od 15 maja, kiedy bardzo cieszyliśmy się, że odbyły się wybory, tak praktycznie jesteśmy bez rządu. No, rząd ten, który jest dymisjonowany, praktycznie śledzi tylko i wyłącznie wszystkie te problemy codzienne, nie może żadnych podejmować decyzji. Na dodatek, już od 31 października wszystko wskazuje na to, że nie będziemy mieli również prezydenta, bo kończy się jego pięcioletnia kadencja. W Libanie prezydentem Republiki ma być według ugody narodowej zawsze chrześcijanin, na dodatek katolik, którego jednak wybiera parlament. Jednak to, co się dzieje w tym parlamencie, wskazuje na to, że prawdopodobnie do tego wyboru nie dojdzie. Teraz według konstytucji libańskiej, w takich przypadkach, a bywały takie przypadki, po prostu ustępujący prezydent przekazuje wszystkie swoje prerogatywy, wszystko, całą swoją władzę premierowi. No, teraz jest pytanie, czy można ją przekazać premierowi, którego tak naprawdę nie ma, bo ten aktualny Michel Najib Mikati jest praktycznie tylko nominowanym premierem. Także przed nami już istniejący chaos prawdopodobnie jeszcze może się w jakiś sposób rozprzestrzenić również na takie urzędy jak prezydent Republiki Libańskiej. W tym wszystkim coś jednak chyba w tym kraju funkcjonuje. No i tak, niestety, dobrze funkcjonuje Hezbollah. On ma swojego prezydenta, można powiedzieć w cudzysłowie, czyli swojego szefa Nasrallaha. Ma też swoich premierów, można by powiedzieć, i ministrów. Wszystko funkcjonuje bardzo, bardzo dobrze. Oby ta funkcjonalność tej partii, tego ugrupowania wojskowego, militarnego nie zastąpiła tych konstytucyjnych urzędów, takim jakim jest właśnie stanowisko prezydenta i premiera. Niestety wszystko widzę czarno dzisiaj, pani redaktor, szanowni państwo. Jedyna rzecz, która nas oświeca, to wspaniałe słońce, które króluje tutaj na libańskim niebie i na wybrzeżach cudownych Libanu. No cóż, przyjeżdżajcie do nas jako pielgrzymi, jako turyści. To jest jedyny chyba ratunek, żebyśmy nie zaczęli po prostu nawet i z głodu umierać. No, dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich za to, że o nas pamiętacie.
Czy pan mnie słyszy, panie Kazimierzu?
To dobrze, pani redaktor, bardzo dobrze słyszę.
U nas jest ochłodzenie, te 30-parostopniowe upały właśnie zelżały i jest dosyć chłodno, 10 stopni mniej przynajmniej, ale jeszcze na koniec chciałabym się zapytać, bo ostatnio w przestrzeni publicznej pojawiło się sporo informacji na temat wydobycia podwodnych złóż gazu i o ewentualnym konflikcie pomiędzy Izraelem i Libanem, o tym donosił między The Economist. Jak ta sytuacja się rozwija?
Ta sytuacja rozwija się już od przynajmniej 10 lat i się na razie jeszcze nie rozwinęła. W tą całą problematykę granicy morskiej przede wszystkim, bo to jest związane z tym, wkroczyły Stany Zjednoczone poprzez swojego wysłannika, który chce doprowadzić do ugody. Chodzi po prostu o granicę morską, która do tej pory była niedoceniana, bo wydawało się, że tam nic nie ma. Od kilku lat wiemy, że wzdłuż wybrzeża izraelskiego i wzdłuż wybrzeża libańskiego są, uwaga, największe zasoby gazu i ropy odkryte, a jeszcze w pełni nieeksploatowane. Tak praktycznie to jedynie Izrael zaczął swoje wydobycia, a wiemy, że to jest największe złoże, które leży na granicy pomiędzy tymi dwoma państwami i jest kłótnia o to, kto z tego powinien korzystać. No i tutaj wspomniany przez panią redaktor konflikt. Wiadomo, że już na koniec września Izrael zapowiedział wydobywanie z tego spornego właśnie miejsca gazu, na co Hezbollah słowami swojego przywódcy Nasrallaha powiedział: od razu będziemy tam strzelać. Na co Izrael poprzez swojego ministra obrony Gantza powiedział: będziemy my też strzelać i nie będziemy w ogóle zważać na to, kto mieszka w budynkach, w których znajdują się wasze rakiety, chodzi tu o Hezbollah, czy to będą szkoły, czy to będą kościoły, czy to będą meczety, będziemy strzelać. To jest ponad 1000 takich obiektów na waszym terytorium. Czyli jednym słowem, na razie myślę, że to jest wojna na słowa i na swego rodzaju straszenie się jednych drugich, ale na pewno jest to punkt zapalny i jeżeli w przyszłości miałby powstać jakiś konflikt militarny tutaj między tymi dwoma krajami, to właśnie z tego powodu, z powodu tych zasobów i z powodu kłótni o tą morską granicę, a przecież wiemy, wystarczyłoby się pogodzić i bylibyśmy nie najbiedniejszym albo jednym z najbiedniejszych krajów na świecie, ale moglibyśmy być nawet w pierwszej dziesiątce najbogatszych krajów na świecie.
Bardzo dziękuję za ten głos. Kazimierz Gajowy prosto z Libanu.
Dziękuję, do usłyszenia.
Pierwsze strony gazet.
Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl / wspieraj radio wnet.
Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet.
Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać.
Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy.
Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich.
I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać.
Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach.
Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność dopowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie.
Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet.
I wspieraj regularnie swoje radio
na zrzutka.pl /
wspieraj Radio Wnet.